Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchacza opowiem o obturacyjnej chorobie płuc, określanej skrótem POHP, która jest poważnym problemem zdrowia publicznego, związanym nie tylko z zanieczyszczeniem środowiska, ale z rozpowszechnieniem nałogu palenia tytoniu. POHP charakteryzowana jest jako choroba obejmująca przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, co objawia się początkowo przewlekłym kaszlem, utrudnionym oddychaniem, z większą skłonnością do infekcji dróg oddechowych. POHP nie jest chorobą nową i obecna nazwa obturacyjnej choroby płuc charakteryzuje współistnienie dwóch od dawna znanych chorób, czyli przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc, które poza pewnymi wyjątkami są w dużej mierze spowodowane paleniem tytoniu i zanieczyszczeniem środowiska. Następstwem obu chorób jest narastający spadek rezerw wentylacyjnych płuc i roczny spadek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej, określany jako FEV1, który wynosi fizjologicznie u zdrowych osób około 10 do 15 ml, a który w obturacyjnej chorobie płuc wzrasta do 50 ml. Po wielu latach trwania choroby dochodzi do ciężkiej duszności, która występuje nawet przy najmniejszym wysiłku. Powodując liczne cierpienia, a także inwalidztwo oddechowe związane z ograniczeniem aktywności chorego. POHP dotyczy obecnie 8-9% populacji na świecie, jednak w Polsce choroba według statystyk dotyka 10% chorych, u których jednocześnie występuje niewydolność serca, będąc powodem około 4% hospitalizacji. Ponadto przewiduje się od 50 do 80% chorujących na to schorzenie ma być niezdiagnozowanych. Choroba obturacyjna płuc obecnie zajmuje co prawda 6. miejsce jako przyczyna zgonów, jednak prognozy przewidują na 2020 rok niestety 3. miejsce jako przyczyna zgonów w Polsce. Co roku na choroby układu oddechowego zapada 2 miliony osób, umiera 46 tysięcy z powodu tego rodzaju chorób, w tym 15 tysięcy z powodu obturacyjnej choroby płuc i około 10 tysięcy jest zagrożonych tą chorobą. W 2002 roku zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia 19 listopada Światowym Dniem Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, obchodzony z przesłaniem, że nie jest jeszcze za późno, chociaż choroba stanowi nadal także problem medyczny i terapeutyczny. Dlatego według Światowej Organizacji Zdrowia konieczne jest podjęcie wspólnych międzynarodowych wysiłków w celach profilaktycznych i przeciwdziałania tej chorobie. Powstała nawet Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, która w 2002 roku opracowała wspólny raport WHO pod tytułem Światowa Strategia Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Przewlekłej Choroby Obturacyjnej, w skrócie GOLD, jaka ma za zadanie zwiększenie świadomości społeczeństwa z powodu tej choroby. Poważnym problemem jest niepełna wiedza na temat przyczyn i częstości występowania, jaka stanowi zagrożenie społeczne, i szacuje się, że około 20% wszystkich rent inwalidzkich przyznawanych jest z powodu tej choroby. Do tego większość rent przyznaje się w stosunkowo młodym wieku, w wieku produkcyjnym, około 50 roku życia, co świadczy, że nie tylko o wczesnej utracie zdrowia, ale z powodu także dochodzi do zmniejszenia produktywności, a z drugiej pokazywane są ogromne straty z powodu nakładów finansowych związanych z leczeniem. W Polsce nie ma dokładnych badań dotyczących rzeczywistych kosztów związanych z leczeniem oraz utratą zdolności do pracy, jednak wiadomo, że choroba jest powodem hospitalizacji i czasami bardzo kosztownych z użyciem respiratora, przebywaniem na oddziałach intensywnej terapii. Definicja POHP określa chorobę jako niecałkowicie odwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest zwykle postępujące i wiąże się z nieprawidłową odpowiedzią zapalną tkanki płucnej na szkodliwe pyły i gazy, dym tytoniowy czy inne czynniki toksyczne. POHP może rozwijać się u osób zatrudnionych w stałym zapyleniu, chociaż przede wszystkim choroba dotyka długoletnich palaczy, jednak spotykana jest także u ludzi narażonych na dym tytoniowy, tak zwanych palaczy biernych, pracujących w zanieczyszczonym środowisku w obecności różnego rodzaju pyłków i dwutlenku siarki w powietrzu. Niektóre badania wykazują, że 10% na POHP nigdy nie paliła papierosów, przebywając jednak w atmosferze dymu lub innych zanieczyszczeń, w tym używania kuchenek, grzejników i innych sytuacji emitujących zanieczyszczenia. Ważnym czynnikiem rozwoju choroby jest także późny wiek oraz wykonywanie zawodów związanych z narażeniem na pyły organiczne, zwłaszcza w takich zawodach jak rolnicy, malarze, spawacze, pracownicy odlewni czy zatrudnieni w budownictwie. Spośród innych czynników ryzyka wymieniane są w tej chorobie predyspozycje genetyczne do rozedmy płuc, a także astma i czynniki wpływające na upośledzony wzrost płuc w życiu płodowym, gdzie na pierwszym miejscu znowu wymieniane jest palenie papierosów przez kobiety w ciąży, ponadto wcześniactwo oraz zakażenia. Czynnikiem ryzyka jest też narażenie w dzieciństwie na bierne palenie, gdy palą rodzice albo inne osoby z bliskiego otoczenia. POHP zgodnie z wytycznymi strategii rozpoznawania, leczenia i profilaktyki Światowej Inicjatywy na rzecz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jak wspomniałam, jest definiowane jako choroba charakteryzująca się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem powietrza przez drogi oddechowe, z razem z nieprawidłową reakcją zapalną na wszystkie wdychane gazy i pyły. Zmniejszenie przepływu powietrza w oskrzelach jest związane ze zmianami zapalnymi, przede wszystkim w obrębie dróg oddechowych, które są powodem zwężenia, także patologicznej przebudowy oskrzeli tkanki płucnej. Główną przyczyną choroby, jak wspomniałam, jest wdychanie dymu, a profilaktyka polega na zaprzestaniu palenia i oczywiście zmniejszeniu zatrucia środowiska. Dym tytoniowy zawiera 4000 różnych szkodliwych substancji, spośród których największe działanie chorobotwórcze mają substancje smołowate, nikotyna, tlenek węgla, związki promieniotwórcze. Zanieczyszczone powietrze wdychane do płuc uruchamia złożoną kaskadę reakcji, które rozpoczynają się wraz z uwalnianiem czynników określanych jako chemotaktyczne, czyli związki wytwarzane przez organizm, które przyciągają w to miejsce krwinki białe, zwłaszcza makrofagi oskrzelowe, powodując zatrzymanie w płucach, zwłaszcza granulocytów obojętnochłonnych. Wiadomo, że wypalenie jednego papierosa powoduje aż 10-krotny wzrost liczby krwinek białych w płucach. Rozpad krwinek białych w ścianach pęcherzyków płucnych i drobnych oskrzeli wywołuje uwalnianie różnego rodzaju enzymów, w tym rozkładających białka, czyli proteolitycznych. Elastazy, która niszczy włókna sprężyste w tkance płucnej, powodując pękanie pęcherzyków płucnych, prowokując rozwój rozedmy oraz nieprawidłowy rozrost nabłonka błony śluzowej i przerost gruczołów błony śluzowej, co jest powodem przewlekłego stanu zapalnego i podłożem zmian chorobowych. Ostatnio zwraca się uwagę, że płuca kobiet są znacznie bardziej wrażliwe na dym tytoniowy niż płuca mężczyzn. Wraz ze wzrostem nałogu palenia wśród kobiet okazało się, że POHP jest rozpoznawane prawie w takiej samej procencie jak u mężczyzn. W pozostałych przypadkach czynnikiem przyczynowym może być, jak już wspominałam, czynnik genetyczny, zwłaszcza wrodzony niedobór alfa-1 trypsyny, a także częste infekcje oddechowe, szczególnie we wczesnych latach życia. Za chwilę opowiem o objawach i przebiegu choroby. Thank you. Jak już wspomniałam, definicja mówi, że przewlekła choroba obturacyjna płuc jest słabo odwracalnym, postępującym zmniejszeniem przepływu przez drogi oddechowe, które objawia się klinicznie jako przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, a w badaniu spirometrycznym stosunek objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej jest mniejszy od 70%. Charakterystycznymi objawami podmiotowymi jest kaszel z odkrztuszaniem pleworociny i duszność wysiłkowa. Przewlekły kaszel i odkrztuszanie zwykle na wiele lat wyprzedzają ograniczenie przepływu przez drogi oddechowe, choć początkowo objawy są nieznaczne. Pierwszym objawem może być kaszel, szczególnie w godzinach rannych, związany z odpływaniem niewielkiej ilości wydzieliny oskrzelowej. Dopiero w bardziej zaawansowanych okresach choroby kaszel występuje także w ciągu dnia, w nocy pojawia się duszność podczas wysiłku fizycznego. W późniejszych okresach dochodzi do niewydolności sercowo-oddechowej, szczególnie serca płucnego, które staje się główną przyczyną zgonu u chorych. Choroba często rozpoznawana jest jednak bardzo późno, a przez wiele lat kaszel może być lekceważony przez chorego i traktowany jako niegroźne następstwo palenia papierosów. Chory zwykle zgłasza się do lekarza, kiedy zaczyna odczuwać duszność podczas wysiłku, co niestety świadczy, że znajduje się już w trzecim stadium zaawansowania. Podczas badań spirometrycznych przesiewowych palaczy papierosów stwierdzono 20% palaczy choroby, 25% postać ciężką i 45% postać łagodną, co jednocześnie oznacza, że badania tego typu mają ogromne znaczenie profilaktyczne. Wieloletnie działanie toksycznych, drażniących czynników uszkadza też wyściełające w oskrzelach rzęski, których ruchomość oczyszcza drogi oddechowe z drobnoustrojów i toksycznych pyłów. Niedostateczne oczyszczanie powoduje zaleganie śluzowej wydzieliny, która zagęszcza się w drogach oddechowych i oczywiście zwęża światło. Przewlekłe zapalenie śluzówki oskrzeli powoduje także nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne i trudno odwracalne skurcze. Długotrwałe zaleganie wydzieliny, przewlekły skurcz oskrzeli zmniejsza światło i drożność oskrzeli, prowokując obturację, czyli zwężenie. Poza zaprzestaniem palenia i zmniejszeniem narażenia na środowiskowe niebezpieczeństwa, chorobie bardzo trudno zapobiegać. Szczególnym działaniem zapobiegawczym powinny być objęte kobiety w ciąży wraz z uświadamianiem zagrożenia dzieci przez palących rodziców, którzy narażają zdrowie, zwłaszcza małych dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym. Kontrola środowiska pracy, a także wczesne wykrywanie osób narażonych powinno być rutynowym działaniem profilaktycznym i to nie tylko w stosunku do POHP, którym podstawowym wydaje się badanie spirometryczne, które pozwala zdiagnozować chorobę we wczesnym stadium, kiedy jedynym objawem jest kaszel. Ministerstwo Zdrowia przyjęło tego typu badania profilaktyczne, które są bezpłatne, stosunkowo proste, łatwe, umożliwiające wykrycie patologii wraz z przeciwdziałaniem i możliwością uniknięcia innych kosztów związanych i z diagnostyką i leczeniem. Prosty spirometr mierzący dwie zmienne, pojemność wydechową oraz natężoną objętość wydechową jednosekundową, pozwala na wykrycie zakażenia, kosztuje 1500 zł, powinien być w każdym gabinecie lekarza podstawowej opieki medycznej, podobnie jak aparat do mierzenia ciśnienia. Z badań dodatkowych bardzo ważne jest badanie gazometryczne, które pozwala na wykluczenie albo potwierdzenie niewydolności oddechowej, jaka występuje wraz ze spadkiem wysycenia tlenu poniżej 60 i wzrostem dwutlenku węgla powyżej 49, co przebiega z objawami kwasicy i objawami hiperkapni, czyli wzrostem dwutlenku węgla. Badania spirometryczne są konieczne dla prawidłowej kwalifikacji chorych. W badaniach jako łagodna postać wskaźnik określający natężoną objętość wydechową jednosekundową jest większy lub równy 80 wartości należnej. W postaci ciężkiej tenże wskaźnik FEV1 wynosi już od 30 do 50% wartości należnej, a w postaci bardzo ciężkiej jest mniejszy niż 30. Największe wartości FEV1 człowiek zdrowy osiąga między 25 a 30 rokiem życia i ludzie zdrowi wydychają w czasie ponad 70% całkowitej pojemności wydechowej w jednej sekundzie. Wraz ze starzeniem się płuc człowieka dochodzi do ubytku oczywiście wydolności i ten ubytek wynosi około 15 do 25 ml. Jednak mimo tego ubytku płuca człowieka zdrowego zachowują wystarczające rezerwy oddechowe do późnej starości. Natomiast w przypadku obturacyjnej choroby płuc FEV1 obniża się o wiele więcej niż 40 ml, co powoduje, że już między 50 a 60 rokiem życia chory traci bezpowrotnie ponad 50% rezerw. Podobny proces, chociaż o innym nasileniu, występuje u chorych na astmę. W badaniu spirometrycznym u chorych z obturacyjną chorobą płuc w stosunku do objętości wydechowej pierwszosekundowej pojemności płuc jest mniejszy niż 70%. Wysiłkowi zwykle towarzyszy nie tylko kaszel, ale utrata tchu. Czasem występuje świszczący oddech. W zaawansowanej postaci PHP chory odczuwa duszność nawet przy najmniejszym wysiłku. Przewlekły kaszel, odkrztuszanie zwykle na wiele lat, jak wspominałam, wyprzedzają te objawy. Dopiero w bardziej zaawansowanym okresie choroby dochodzi do duszności także nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale także w ciągu dnia i w nocy. U chorych z objawami serca płucnego występować mogą także inne, już ciężkie objawy, jak senność, utrudniony kontakt, aż po śpiączkę w skrajnych przypadkach. Ponadto w niektórych przypadkach pojawiają się bóle głowy, obrzęki twarzy z przekrwieniem spojówek, także tarcza zastoinowa na dnie oka oraz objawy niewydolności krążenia. W przebiegu zaawansowanej obturacyjnej choroby płuc występują także nagłe zaostrzenia wywołane zwłaszcza różnego rodzaju infekcjami, jak grypa, przeziębienie, objawami zaostrzeń, oczywiście poza odkrztuszanym wydzieliną, ona może przechodzić w charakter ropny. W Polsce wykonywane są badania profilaktyczne, jak już mówiłam, bezpłatne. I w badaniach amerykańskich wykazano, że 1/3 pacjentów, które zaprzestała palenia, którzy nie palili 5 lat, spadek rezerw wentylacyjnych był taki jak u ludzi zdrowych. Program obejmujący profilaktykę poprzez porady antynikotynowe, badania przesiewowe okazały się bardzo przydatne. Okazuje się, że około 15% palaczy po wykryciu zaburzeń zaprzestało palenia. Za chwilę opowiem o leczeniu. Leczenie POHP powinno być kompleksowe, złożone i zależne od okresu choroby, a polega na stosowaniu preparatów, które działają objawowo, prowadzą do zmniejszenia duszności, poprawy tolerancji wysiłku, a także jakości życia. Konieczne jest profilaktyczne zapobieganie infekcjom i powikłaniom. Mimo że w żadnym z badań nie wykazano wpływu preparatów farmakologicznych na zahamowanie postępu choroby, jednak rutynowo stosowane są leki rozszerzające oskrzela, także preparaty rozrzedzające wydzielinę oraz kortykosterydy i antybiotyki oraz wiele różnych, różnorodnych metod, także niefarmakologicznych, jak leczenie tlenem, rehabilitacja oddechowa, wspomaganie wentylacji, a także zabiegi operacyjne. Wykazano jednak, że stosowane leki, zwłaszcza krótko działające betamimetyki oraz leki antycholinergiczne, jak i długo działające metyloksantyny, poprawiają wydolność wysiłkową oraz jakość życia, poprawiają także wykonywanie podstawowych czynności, zarówno zawodowych, jak i pozazawodowych. Poza tym farmakoterapia ma wpływ na sferę emocjonalną. Podstawowymi lekami są leki rozszerzające oskrzela, obecnie podawane wziewnie, natomiast w przypadku braku skuteczności dodawane są preparaty doustne teofiliny o przedłużonym działaniu. Podobnie stosowane są wziewne glikokortykosterydy, które zmniejszają częstość zaostrzeń, nasilenie objawów oraz poprawiają tolerancję wysiłku. Wykazano także korzystny wpływ sterydów na stany zapalne błony śluzowej oskrzeli i wybór oczywiście leczenia jest indywidualnie, zależy od każdego chorego. Leki rozkurczające oskrzela stosuje się w razie potrzeby albo regularnie. Leki w ostrych stanach stosuje się łączenie obecnie dwóch leków, co może zwiększyć skuteczność leczenia, także zmniejszyć ryzyko występowania objawów ubocznych. Preferowane są obecnie leki wziewne w postaci inhalatora pod ciśnieniem. Przy dużym nasileniu duszności, gdy dochodzi do upośledzenia wymiany gazowej w płucach, niedotlenienia krwi krążącej, lekarze przepisują oczywiście inne leki objawowe czy przyczynowe, leki nasercowe stosowane w zaburzeniach krążenia, leki odwadniające, które zwalniają czynność serca, przeciwdziałające zaburzeniom rytmu czy obniżające ciśnienie. U części chorych stosuje się tak zwaną przewlekłą terapię, domową tlenoterapię. Dużą rolą w leczeniu obturacyjnych zmian w płucach odgrywa fizykoterapia i kinezyterapia. Podczas ćwiczeń fizycznych i oddechowych polecane jest przede wszystkim przestrzeganie zasad cykliczności i systematyczności. Ważne znaczenie mają także metody oczyszczające drogi oddechowe, zwłaszcza pozycje drenażowe, wspomagane przez oklepywanie, wstrząsanie. Używany jest także masaż wibracyjny, a także inne przepisywane przez lekarzy pulmonologów czy rehabilitantów metody, jak balneoterapia czy klimatoterapia. POHP możliwe jest oczywiście leczenie także ziołami, wyciągami z roślin. W aptekach dostępne są różnego rodzaju preparaty, które stosowane mogą być także w inhalacjach czy rozluźniające wydzielinę. Z takich często stosowanych jest emfyzal, kalikreina czy tabletki emskie. To tyle, co w dzisiejszym programie. Na prośbę jednego z radiosłuchaczy chciałam Państwu przypomnieć o obturacyjnej, przewlekłej chorobie płuc, zwanej POHP. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.